Czwarta? Głównie czwarta. To ja nie widziałem, bardzo mi miło. Ja jestem trzecia dopiero. Ale do czwartej planuję dojść nieodlegle i wtedy się do was zbliżam, że całkiem dojrzeję już do dzieciństwa. I wiecie co, ja chciałem wam przeczytać właściwie, ja myślę, jakieś kawałki z tej książki. Nie kawałki w sensie takim, że będą to kawałki takie poszarpane i nic z nich nie będzie wynikać, bo raczej części tej książki, ze dwa, trzy opowiadania, a raczej prawie bajki, jak mówi autor tej książki, który się nazywa Brian Patton. Ja nie wiem, czy wyście mieli okazję zapoznać się w jakimkolwiek stopniu z niektórymi bajkami z tej książki. Pewnie nie, no ale ja właśnie wam je przedstawię. I zacznę od tego, że autorem tej książki jest Brian Patton, taki poeta angielski, który napisał sporo książek z wierszami dla dorosłych. Między innymi napisał tę książkę dla dzieci. Książek dla dzieci też napisał sporo. Napisał ich wiele. Ja przełożyłem dwie do polskiego, do języka polskiego, do sławnego języka polskiego, bo język polski, może się nie orientujecie, jest strasznie sławny, strasznie fajny. Ktoś właśnie wam o tym mówił już? To ja wam mówię, że strasznie jest fajny ten język polski, jest strasznie sławny, a jeszcze będzie sławniejszy. Wszyscy o tym mówią i ptaki nawet świerkają na ten temat. Ja mogę wam o tym donieść z jednego powodu. Z tego powodu, że znam język ptaków do pewnego stopnia, oczywiście w każdym razie do tego, żebym zrozumiał, co one ćwierkają. Tutaj ta książka jest poprzedzona takim malutkim wstępem autora, który to wstępik, malutki bardzo, sygnalizuje i zapowiada, co w tej książce się będzie działo. Właściwie to są nawet dwa wstępy. Jeden mówi o tym, jaka jest ta książka i ja w ogóle o tym nie będę czytał, bo przecież jakbym przeczytał, to już bym nie musiał czytać później tych bajek. To ja wolę wam powiedzieć, jaka jest ta książka na podstawie bajek. A drugi od razu przechodzi do rzeczy i zaczyna się tak. W dżungli, która była prawie puszczą, i w puszczy, która była prawie lasem, i w lesie, który był prawie ogrodem, mieszkał sobie kiedyś słoń, i kwiat, i świnia, i żyrafa oraz ptak kaputek. Była tam też hiena i plimki plumek, i był również małpy. I naturalnie był tam las promieni księżycowych i srebrna mrówka, której śniła się cisza, i rzeka, która opowiadała najniezwyklejsze historie. Taki jest wstęp, który zaplanowałem wam przeczytać, jak same rozumiecie, przed chwilą wam właśnie go przeczytałem. Zauważyliście? Przeczytałem. No i ten wstęp zapowiada właśnie wszystko to, co się, wszystkie najważniejsze rzeczy, które się w tej książce dzieją. Ale po polsku oczywiście on nie napisał. I po polsku on nie zilustrował. Ja chcę wam powiedzieć tak na marginesie tymczasem, w przerwie, że ja nie byłbym w stanie tej książki przełożyć tak fajnie, jak mam nadzieję, że ją przełożyłem, gdyby ona nie była tak fantastycznie i tak bogato zilustrowana. Wiecie przez kogo? Nie wiecie. Otóż...
Ja wiem.
A bardzo się proszę, daj głos.
Przez panią Ewelinę.
Tak jest, przez panią Ewelinę Szcześniak. Hurra! To są fantastyczne ilustracje. Pani Ewelino, strasznie jestem panią wdzięczny za te ilustracje w imieniu autora również. Jak pragnę podskoczyć. Nie wiem, jak bardzo pragnę podskoczyć, ale trochę pragnę. I teraz ja wam przeczytam opowiadanie, ja to sobie wynotowałem, które mam przeczytać, ale ja właściwie niepotrzebnie wynotowałem, bo ja to doskonale pamiętam. Więc wynotowałem to tak naprawdę tylko po to, żeby spojrzeć i powiedzieć, o, wynotowałem to sobie. A w gruncie rzeczy wcale tego nie potrzebuję. I opowiadanie, od którego chciałbym wam zacząć, to jest opowiadanie pod tytułem Gadatliwy motyl. Wiecie, no tutaj występuje ten słoń i kwiat i oni spotykają różne stworzenia na swej drodze życia. Chodzą spacerują, poznają, komentują, wyrażają różne opinie na temat tego, co ich spotyka. Między innymi spotykają, nadziewają się na takie gadatliwego motywu. I tak jest zatytułowane nasze opowiadanie. Dzień dobry, powiedział motyl. Dzień dobry, odparł kwiatek. Dawno cię nie widziałem. Jak to dawno? Spytał motyl. Dopiero kilka godzin temu wyszedłem z mojego kokonu. To znaczy, że jesteś kim innym? Zapytał kwiat. Dziwne, wyglądasz zupełnie tak samo jak motyl, którego widziałem rok temu. Wykluczone, rzekł motyl. My, motyle, nie żyjemy zwykle tak długo. Życie motylka to krótka chwilka za cenę. Żyję dopiero 2 godziny i o wszystkim wiem bardzo niewiele. Więc na początek, powiedział kwiat. Ja jestem kwiat, a to mój przyjaciel słoń. I wskazał na słonia, który spał pod pagórkiem. Trzeba ci wiedzieć, że to najmniejszy słoń na świecie. No rzeczywiście. Czy on już długo żyje? Spytał motyl. Długo, odpowiedział kwiat. Naprawdę dłużej niż 2 dni? Oczywiście, odparł kwiat. O wiele dłużej niż 2 dni. To on już pewnie dużo wie, pytał dalej motyl. Kwiat spojrzał na przyjaciela, który chrapał raczej donośnie. Nie sądzę, żeby on naprawdę coś wiedział. A dlaczego pytasz? Bo dopiero co się urodziłem, niedługie życie mnie czeka. A chciałbym dowiedzieć się o świecie, ile tylko się da, powiedział wszystko jednym tchem. Też mi zmartwienie rzekł słoń, którego właśnie obudziła paplanina motyla. Ale wiedza może się przecież przydać, odparł motyl. Zbyt miły mamy dziś dzień, żeby się włóczyć i zadawać głupie pytania ziewnął słoń, po czym zasnął znowu, gdyż słońce grzało naprawdę mocno. Gdy się obudził, zapadał zmierzch. Kwiat opadł sił i był bardzo znużony. Na jego płatkach siedział gadatliwy motyl, wciąż zadając pytania. Jak duże jest drzewo? Czy rzeka jest długa? Dlaczego ćmy nie są piękne? Nawiasem mówiąc, to od siebie mówię, to nie autor. Wyobraźcie sobie, dlaczego takie pytanie można zadać. Ćmy nie są piękne? Kto to słyszał tak uważać? Dlaczego ćmy nie są piękne? Kto zapalił słońce? Dlaczego trawa nie jest różowa, lecz zielona? Dlaczego robi się ciemno? Gdyż to jest właśnie koniec wspaniałego dnia, odpowiedział słoń na ostatnie pytanie. Widząc, że kwiat już prawie śpi, motyl schrunął na głowę słonia. Wspaniały dzień, nie zauważyłem go wcale. A teraz nadchodzi noc, więc go przegapiłeś, powiedział słoń. To dopiero, wykrzyknął motyl i odfrunął, nie mówiąc nawet dobranoc. Kiedy słoń i kwiat obudzili się następnego ranka, motyl już na nich czekał. Wybacz, zwrócił się do słonia, ale zapomniałem spytać cię o coś wczoraj i całą noc nie dawało mi to spokoju. Czyżby, mruknął słoń. A co to takiego? Zapomniałem spytać, co miałeś na myśli, mówiąc wspaniały dzień. Wiem już wszystko. O małpach i wężach, o lwach i ptakach, o kwiatach i deszczach, tygrysach i słoniach, o krzakach i liliach, trawach i stawach, kałużach i rzekach. I innych rzeczach. Ale co to znaczy wspaniały dzień? Dziś jest wspaniały dzień, powiedział słoń, podobnie jak wczoraj. Naprawdę? Bardzo ci dziękuję, powiedział motyl. I zaczął zadawać coraz więcej pytań. Zadawał je przez cały dzień. Było tam jeszcze wiele innych motyli, dlaczego nie zwracał na nie najmniejszej uwagi. Nie zważał na nic, co działo się dookoła. Zadał chyba z 500 pytań, a kiedy nastał zmierzch, odfrunął znowu, z czego słoń i kwiat byli bardzo zadowoleni. To najgłupszy motyl, jakiego kiedykolwiek widziałem, powiedział słoń. Rzeczywiście, bardzo nie mądry, stwierdził kwiat. Zadaje tylko pytania i wcale nie ma ochoty się bawić. Może bawi go właśnie zadawanie pytań, powiedział słoń. Być może, odparł kwiat. Ale motyle nie po to żyją, żeby się szwendać i zadawać pytania. Masz chyba rację, zgodził się słoń. Myślisz, że on tutaj jutro wróci? Wątpię, powiedział kwiat. Motyle zwykle nie żyją długo. Szkoda. Ostatnie dni były naprawdę wspaniałe. Po czym obaj poszli spać. Tej nocy olbrzymie chmury zebrały się nad drzewami. Nazajutrz deszcz padał i padał, a motyl już nie powrócił. Więc to jest opowiadanie pod tytułem Gadatliwy Motyl. No i tych opowiadań jest kilkanaście w tej książce. I ja wam przeczytam jeszcze dwa. Jedno nazywa się Żyrafa, która widziała koniec świata. To jest taka historia troszeczkę podobna, osunięta na podobnej takiej zasadzie konstrukcyjnej, prawda? Oni sobie łażą po tym świecie i oglądają, co się da zobaczyć i spotykają różne inne stworzenia. Trochę tak, prawdę mówiąc, jak my swędamy się po świecie i spotykamy różnych innych obywateli i ludzi i patrzymy na nich. Zastanawiamy się też, co te stworzenia, które się nadziewamy, mają nam do powiedzenia. Żyrafa, która widziała koniec świata. Od czasu do czasu wzgórze, na którym mieszkał słoń i kwiat, odwiedzała żyrafa. Żyrafa miała bardzo długą szyję. Kiedy stawała na pagórku, wyciągała ją. Kiedy stawała na pagórku i wyciągała ją, to ponad drzewami i górami widziała koniec świata. Któregoś dnia kwiat zadał jej pytanie. Jak wygląda koniec świata? Jest piękny, powiedziała żyrafa. Kto tam mieszka? Spytał słoń. Żyrafy, rzecz jasna. Odparła żyrafa. Słoń zwykł uważać, że na końcu świata żyją słonie. A kwiat zawsze sądził, że tylko kwiaty mogą mieszkać w tak odległym miejscu. Nie ma tam nawet jednego słonia? Zapytał słoń. Żyrafa wyciągnęła szyję tak wysoko, jak tylko mogła. Przez dłuższy czas patrzyła ponad drzewami i górami, po czym rzekła. Nie, tylko żyrafy. Może żyrafy zasłaniają sobą jakieś kwiaty, podpowiedział kwiat. Wykluczone, odparła żyrafa. Ona nie mówi prawdy, odezwał się jakiś głos ponad nimi. Był to wróbel, który przez cały czas siedział na głowie żyrafy. Widzę koniec świata trochę lepiej niż ona. Jest tam pełno wróbli, bardzo dużych wróbli, nawet większych niż orły. Żyrafa odparła, że zapomniała wspomnieć o wróblach, ponieważ wróble są mniejsze niż żyrafy. Ale z pewnością nie ma tam słoni ani kwiatów, upierała się. Święta prawda, zgodził się wróbel. Kwiat i słoń postanowili pójść na spacer, zamiast słuchać dwojga chełpiących się głośno stworzeń. Po drodze zagadywali każde napotkane zwierzę. Jak myślisz, kto żyje na końcu świata? I mrówkojad powiedział, że mrówkojad. Wąż odparł, że węże. Świnia, że świnie. A jaszczurka powiedziała, że jaszczurki. I wszystkie uważały, że jedyne stworzenia żyjące na końcu świata to właśnie one, tylko trochę większe. Później po południu, kiedy słoń i kwiat wrócili na wzgórze, zobaczyli, że wszystkie zwierzęta, które spotkali podczas spaceru, zgromadziły się wokół żyrafy. Żyrafa i wróbel uzgodniły wcześniej, że tylko żyrafy i wróble żyją na końcu świata. Mówiły pozostałym zwierzętom, że są tam jeziora i lasy i rzeki i drzewa, a nawet chwasty, ale że nie ma innych zwierząt. Zwierzęta bardzo się oburzyły. Sprawdzimy to same. Krzyczał. Nie uda się wam, powiedziała żyrafa, jesteście zbyt małe. Nie uda się wam, dodał wróbel. Nie macie skrzydeł. Wtedy świn wpadł do głowy jeden z jej nielicznych pomysłów. Wdrapiemy się wszyscy na głowę żyrafy i sprawdzimy to samo, powiedziała. Żyrafie nie spodobał się ten plan, zwłaszcza, że był to pomysł świn. Głupia myśl, rzekła żyrafa. Wyobraźcie sobie świnię, która poddaje jakikolwiek pomysł. Na pewno nic z tego nie będzie. Ale pozostałe zwierzęta zaprotestowały. Same chciały zobaczyć koniec świata. Wykrzykiwały i pochrząkiwały tak głośno, że żyrafa musiała przystać na propozycję świn. Wąż wspiął się pierwszy. Tak jak myślałem, powiedział, koniec świata jest pełen węży. Nonsens, kwiknęła świnia. I zaczęła włazić na żyrafę, ześlizgując się co rusz. Trzymając się kurczowo uszu żyrafy, zawołała w dół. Wąż jak zwykle kłanie. Koniec świata jest pełen świn. Bardzo pięknych świn. Widzę nawet króla świn siedzącego na tronie. Bzdura, wykrzyknął mrówkojad. Dajcie mnie popatrz. I po dotarciu na górę rzekł, niebywałe. Cóż za wspaniałe mrówkojady tam żyją, a ile mrówek do jedzenia. Wciąż mi się zdaje, że żadne z nich nie ma racji, powiedział wróbel, wymachując skrzydłami przed mrówkojadem. Ja jestem najwyżej, więc widzę najlepiej. To na pewno wróble. I zwierzęta zaczęły się sprzeczać. Stąd, gdzie jesteśmy, wystarczająco dobrze widać koniec świata, krzyczały do wróbla, a świnia była taka zła, że o mało nie spadła. Zabierz nogi z moich uszu, kwiknęła do mrówkojada, który niepewnie siedział na jej głowie. A ty zabierz ze mnie racicę, zawołał wąż. Podczas tej kłótni inne zwierzęta zaczęły wspinać się po szyi żyrafa. Na wiele mil dookoła głośno było w dżungli od rozmów i domysłów o tym, kto żyje na końcu świata. Wkrótce ogromna góra zwierząt wyrosła na szyi żyrafy. Były tam węże, mrówkojady, świnie, żaby, małpy, a także biały królik. Tylko większe zwierzęta leśne zostały na ziemi razem ze słoniem i kwiatem. Uważały, że wspinanie byłoby poniżej ich godności. A poza tym wiedziały całkiem dobrze, kto żyje na końcu świata. Szyja żyrafy nabrzmiała i zaczynała boleć. Cały czas, gdy zwierzęta krawędziły się jedno przez drugie, po szyi żyrafy powoli kierowała sobie drogę gąsienicy. Wspięła się na głowę świnic i stanęła wyprostowana. Była to bardzo nieśmiała gąsienica. I trochę bała się powiedzieć, że koniec świata jest pełen gąsienic. W każdym razie nie było już takiej konieczności. Ciężar wszystkich zwierząt stał się dla żyrafy zbyt wielki. Zatoczyła się i runęła ze wzgórza. Spadając, zwierzęta utworzyły na ziemi wielką kupę. Wielką kupę. Gniotły się wszystkie i posnękiwały. I zaledwie zdążyły się wyplątać, otoczyły gąsienicę. To twoja wina, powiedziała świnia. Spadliśmy, bo zbyt dużo ważysz. Teraz będziesz musiała powiedzieć, kto ma rację. Gąsienica okropnie bała się zwierząt i nie chciała wprawić ich jeszcze większą złość, mówiąc, że koniec świata jest pełen gąsienic. To też odparła, koniec świata jest pełen wszystkich zwierząt. I chociaż pozostałe zwierzęta nie uwierzyły, odczuły taką ulgę, iż nie jest on pełen gąsienic, że zgodziły się, iż być może gąsienica widziała jednak najlepiej. W ten sposób udało się zadowolone do domu, pozostawiając kwiat i słonia samych na wzgórzu. Tak czy owak robiło się ciemno. To jest drugie opowiadanie, które chciałem wam przeczytać i które, jeżeli się nie mylę, nawet udało mi się przeczytać. Prawda? Panie Ewelino, czy ja to rzeczywiście wykonałem? To, proszę bardzo, mam potwierdzenie od pani Eweliny, która książkę ilustrowała tak pięknie. To moim zdaniem, ja lepszego potwierdzenia ma. Moim zdaniem to jest sprawa udowodniona, że ja przeczytałem wam dzisiaj dwa opowiadania. Jedno o gadatliwym motylu, drugie o tej żyrafie, która widziała koniec świata. Pomyślałem sobie, że może na koniec, bo ile można czytać pięciu opowiadania, nawet strasznie fajne, czy to opowiadania, czy co innego, zaraz jeszcze do tego wrócimy. Trzeba też parę rzeczy udowodnić innych, nie tylko fakt, że ja przeczytałem wam do tej pory dwie sztuki. To ja bym jeszcze przeczytał wam na koniec takie opowiadanie. Słucham? Opowiadanie, które się nazywa Człowiek z workiem pełnym skarbów. Sam się tak dzisiaj trochę czułem, wiecie, przyniosłem taki worek, ale pomyślałem sobie, że nie będę wam o tym nawet mówił, bo takie podobieństwa to zawodne podobieństwa, bo żadnych skarbów nie mam tam. Miałem tylko tę książkę w chwili o tym, chociaż taka miła książka, bo ona jest strasznie miła. To mi się wydaje, że jest to nie jest jakaś przyjemność, może nie skarb. Ja wam przeczytam opowiadanie o tym człowieku z workiem pełnym skarbów, nie dlatego, że to tak jak ja wcale, nie, do osoby bym nie czytał. Ja jestem inny niż gąsienica, niż te świnie, niż te wszystkie. Nie, osoby bym nie mówił, że koniec świata jest pełen mnie na przykład, żadną miarą. Ale dlatego, że to jest takie opowiadanie, które w ogóle daje początek nowemu światu. Taki, taką, no, buduje jakąś taką historię o świecie, którego nie było do tej pory. To się czasami nazywa w takich różnych kulturach kosmogonią. Jak powstaje taki kosmos, jak powstaje wielka, nowa, wspaniała rzecz. I to jest wprawdzie dla dzieci. Wprawdzie to jest proste, to jest bajkowe, ale ma taki charakter właśnie takiego początku świata jakiegoś. Jak to wszystko, jak ta dżungla. Ci bohaterowie potem w niej się znaleźli. Dlatego pomyślałem, że wam na koniec to przeczytam. Człowiek z workiem pełnym skarbu. Słoń i kwiat siedzieli na brzegu rzeki i słuchali jej opowieści. Była to najstarsza historia, jaką rzeka pamiętała, a opowiedziała ją tak. Kiedyś, i to wszystko teraz mówi rzeka, kiedyś w dżungli dżungla pogrążona była w ciemności, że nikt właściwie nie wiedział, kim jest. Ptaki i drzewa, trawy i inne rośliny oraz zwierzęta były tylko czarnymi cieniami. Kwiaty nie wiedziały, że są kolorowe. Już wiecie, że jesteście kolorowi. A ptaki nie wiedziały, że potrafią śpiewać. Drzewa nie wiedziały, że rodzą owoce, a gąsienice, że powstają z nich niekiedy. To jest fantastyczny moment. A to wszystko, te wszystkie stworzenia nie wiedzą, nie wiemy, kim jesteśmy. Wtedy pośród ciemności pojawił się jakiś człowiek z wielkim workiem przewieszonym przez ramię. Nie znam tego miejsca, zawołał. Musiałem chyba zabłądzić. Po czym obiecał, że każdy, kto wskaże mu drogę, dostanie część swego. Po czym, tak, ciche głosy zaczęły szeptać. Każdy chciał powiedzieć, gdzie znajduje się mężczyzna, ale nikt dokładnie nie wiedział. Wszyscy chcieliby dostać jakąś część skarbu. Postanowili jednak przyznać się uczciwie, że nie wiedzą. Wtedy jakaś bryłka ciemności odezwała się w imieniu pozostałych. Niestety, nie potrafimy panu pomóc. Bylibyśmy szczęśliwi, gdybyśmy sami coś wiedzieli. Tak naprawdę to wolelibyśmy wiedzieć, niż dostać skarb. Człowiek był zachwycony. Właśnie taką odpowiedź chciałem usłyszeć, powiedział. Po czym wyjął z worka drogocenny czerwony kamień, podając go tej cząstce ciemności, która przemówiła pierwsza. Klejnot zamienił się w różę, która zaświeciła w ciemnym lesie jak płomień. Wtedy coś utorowało sobie drogę przez ciemności. No już nie takie całkowite ciemności, bo już była róża, czyli dała trochę światła. Wtedy coś utorowało sobie drogę przez ciemności. Była to trawa, która zbliżyła się do człowieka i róży. Usiadła na czarnej skale, wpatrując się w osłupienie. Człowiek zauważył ją. Gdybyś była czymś innym niż cząstką ciemności, co pragnęłabyś robić? Zapytał. Śpiewać piękne piosenki ku chwale róży, odparła. I znów człowiek był zachwycony. Teraz wyjął z worka ptaka. Był to najbielszy ptak. Był to najbielszy ptak, jakiego dżungla kiedykolwiek widziała. Żaden nie mógł się z nim równać. Kiedy człowiek podał go ciemności, ptak usiadł zaraz na jego ramieniu i zaczął śpiewać. Potem człowiek wyjął drzewo, żeby ptak miał gdzie mieszkać. Było to potężne drzewo i każdy jego liść miał inny kształt i inny odcień zieleni. Dżungla rosła powoli. Coraz więcej rzeczy wynurzało się z ciemności, opowiadała rzeka. A każda z nich wprawiała mnie w zdumienie. Ale nie wiedziałem jeszcze, kim jestem. I denerwowałam się, że człowiek mnie nie zauważy i nic mi nie podaruje. Ślepo czekałam na swoją kolej, widząc na tym, co potem stało się moimi brzegami, jaśniejące ptaki i róże. Wtedy dżungla zaczęła szeptać. Wciąż brakuje czegoś ważnego, czego potrzebują wszyscy, drzewo i ptak i róże. Słysząc to, szybciej popędziłam przez trawę, robiąc tyle hałasu, ile tylko mogłam, w nadziei, że człowiek zauważy mnie. I zauważył. Rzucił worek na trawę i wylał z niego wodę, którą się stała. Słoń i kwiat słuchali opowiadania rzeki w milczeniu. Jest troszkę skomplikowane, myśleli, lecz dziwne i bardzo piękne. Słoń był nadal ciekawy. A czy człowiek dowiedział się wreszcie, gdzie się znajduje? Zapytał. Oczywiście, odparła rzeka. Dowiedział się, że jest w dżungli. A czy ktoś go później widział? Spytał kwiat. To jest właśnie najdziwniejsze. westchnęła rzeka. Nikt go potem nie widział. Ale mądrzejsze zwierzęta uważają, że człowiek w ogóle nie miał żadnego worka ze skarbami. To cóż by on rozdawał ciemności? Spytał zakłopotany kwiat. Cząstki samego siebie, odparła rzeka. No i to jak on cząstki samego siebie oddawał ciemności, to nic dziwnego, żeby on potem nie widział. Chyba, prawda? Więc ja w takim napisałem takie zaproszenie, bo pan Artur Burszta, który jest szefem wydawnictwa, biuro literackie, które tę książkę wydało, i który jest również organizatorem tego spotkania i festiwalu poetyckiego, wiecie, to poprosił mnie, żebym ja napisał takie zaproszenie dla was, żebyście przyszli na dzisiejsze spotkanie. Ja w tym zaproszeniu napisałem między innymi, że ta książka nosi taki podtytuł Prawie bajki. Prawie bajki, to by wskazywało, że to wszystko całkiem wymyślone nie jest. No ja nie wiem, czy to jest wszystko całkiem wymyślone, czy nie jest całkiem wymyślone. To ja bym chyba to wam pozostawił do udowodnienia. Miałem plan, że ja to udowodnię, ale stwierdziłem, że moje możliwości były takie udowodniające. Nie wiem, czy ja potrafiłbym udowodnić moje umiejętności matematyczne. Bo matematyka, że to jest ta dyscyplina, przy której najłatwiej się pewne rzeczy udowadnia. Są zbyt nikłe, stwierdziłem, żeby to zrobić. I stwierdzam dzisiaj, że pochopnie zaprosiłem was, żebyście byli świadkami obnażenia gołej prawdy, że to są czyste bajki, bo może to nie są czyste bajki, bo może w tym jest coś prawdziwego. To jeśli o mnie chodzi, to ja chyba na tym zakończę. Podziękuję wam za cierpliwość, bo to była nieludzka po prostu moim zdaniem. Cierpliwość skończyć zajęcia w szkole, przyjść na takie wydarzenie i jeszcze tak cichutko siedzieć i słuchać. To ja wam bardzo dziękuję. Słucham? Poważnie? Ja to fajnie mówię. To strasznie fajnie mówię. A jakie nie mieliście lekcje?
Przyrody.
To szkoda, że akurat przyrody. Nie? Może lepiej byłoby, żebyście nie mieli jakichś innych. Polaka?
Niemieckiego.
Niemieckiego.
No ale jakby był.
Pani Ewelino, powie pani dzieciom co nieco o swojej pracy nad tymi ilustracjami?
Znaczy, ja myślę, że w książce widać dokładnie. Ja tylko może dodam, że to była strasznie fajna zabawa i w ogóle tak jak kiedyś w szkole sobie rysowałam i malowałam, tak teraz mogłam do tego wrócić i to było naprawdę strasznie fajne. I mam nadzieję, że to widać, że to była dla mnie naprawdę super przygoda z tymi wszystkimi zwierzakami.
No ja to widzę, ale ja jestem już takie dziecko dojrzałe do ponownego dzieciństwa, więc może mój wzrok to nie jest najbardziej stosowny, ale mnie się wydawało, że pani się musiała strasznie bawić i mieć wielką przyjemność, żeby z tej ilustracji.
Właśnie to zupełnie nie był jakiś wysiłek. Te zwierzęta, czytając tekst, od razu wiedziałam, jak one mają wyglądać. Aha. Często moi znajomi tam gdzieś są podobni do pewnych zwierząt.
Taka jest. Widzicie, co się dzieje na świecie? Ja przepraszam, że przerwę w tym momencie, ale no tak, ten Brian Patten sobie wyobraża, prawda, że te bajki opowiadają o nas troszeczkę. A pani Ewelina ilustruje i wyobraża sobie, że właściwie maluje swoich znajomych.
Ja nie mówię, że akurat ktoś z moich znajomych jest podobny do świni w ciągu. Ale na przykład żyrafa jest podobna do mojej koleżanki. Koleżanka bardzo pomogła mi sobą w ilustrowaniu żyrafy.
Ale pani koleżanka, żyrafa ma długie nogi bardziej czy długą szyję?
Długie rzęsy.
Długie rzęsy. A może wy byście chcieli coś powiedzieć w związku z tymi bajkami, albo w ogóle bez związku? Bo właściwie związki są tak samo ważne jak rozwiązki. Jeżeli nie, to mnie się zdaje, jeżeli pani Ewelina nie ma ochoty wam więcej zawierzyć ze swojej pracy, ja tylko wam dodam do tego jeszcze taką rzecz, że myśmy razem jak już tak mieli, znaczy ja tego nie wymyśliłem, to wymyślił Artur Burszta akurat, wydawca, o którym wam mówiłem, który tu stoi w kącie cichutko i skromniutko, o tam, tak, taką niezbyt długą wódką, pan. W każdym razie wydawnictwo wymyśliło, że ilustracje do tej książki to będą ilustracje, które wygrają konkurs na ilustrację. I on poprosił studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, żeby wzięli udział w tym konkursie. I pani Ewelina ten konkurs po prostu wygrała. Po prostu wzięła pierwszą nagrodę. I w związku z tym mamy ją tutaj. I wszyscyśmy, że tak powiem, wspólnie decydowali o tym, chodząc po tych, oglądając te projekty, które studenci przygotowali. I strasznie byliśmy szczęśliwi, widząc kilka właśnie pierwszych ilustracji pani Eweliny, bo wydawało nam się, że one będą fantastyczne. I tak jest. My w każdym razie, dorosłe dzieci, bardzo lubimy te ilustracje. To ja się wam kłonię. Pozostawię was z panią Eweliną i patem. Do widzenia.
Ja myślę jeszcze, że gdybyś chciał, bo mam wiotki, pani Ewelina, pani też piszą książkę.
A no jasne. Ja w zastępstwie autora. W imieniu autora.